Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Po pierwsze wiersze. Gość specjalny.
W naszej audycji gościmy dzisiaj, tak zresztą jak przed tygodniem, pana Pawła Baranowskiego, poetę. Tematem naszego spotkania jest tomik wierszy zatytułowany Obchodzi. Kilka wierszy z tego zbiorku już przeczytaliśmy. Są tematy, których nie zdążyliśmy wcześniej omówić, więc może od razu teraz zacznijmy od tematu, który sam w sobie fascynujący jest, a jego realizacje w poezji zawsze są ciekawe, czyli sprawy wiary, religijności i też religijności nie wprost, bo są tutaj dwa wiersze zatytułowane Ateizm. I może niech te wiersze rozpoczną tę audycję i zobaczymy, co z tego wyniknie.
Ateizm pierwszy. Z ateizmem jest jak z kością, której pies nie chce wypuścić z pyska, choć sam jak kość upadnie pod nogi pana. Ateizm 2. Ateizm wierzy w grawitację i sztuczki zręcznościowe, supła sznur z pętlą i wiesza się na własnym twierdzeniu.
Skąd wzięły się te wiersze?
Te wiersze, no wzięły się, zastanawiałem się nad tym, wchodziłem w buty ateisty, rozmyślałem o ateizmie, co się może mi z tym kojarzyć. Jakoś to mnie też obchodzi, bo tam zbiór obchodzi, więc tematyki, które mnie nurtują, i jakoś chciałem napisać do ateistów taki kontrapunkt na przemyślenie, na jakieś spostrzeżenie, że to wcale nie jest takie proste, jak się wydaje.
Właśnie przypomnijmy, że tom, o którym rozmawiamy, zatytułowany jest Obchodzi. Oczywiście tytuł jest wieloznaczny. Jakie tematy poeta Paweł Baranowski obchodzi z daleka?
Z daleka?
To znaczy te, których nie ma w tym, tak. te tematy, których nie ma
praktycznie nie ma wierszy erotycznych.
A to prawda.
To jest taki, rzeczywiście, mało pisze miłosnych tekstów. Tu chyba jest może jeden, dwa.
Jedni piszą, inni działają.
A, tak, być może, nie wiem skąd to się bierze, że akurat nie pojawia mi się taka refleksja w poezji, ale cóż, może przyjdzie na to czas.
Krzysztof zaznaczył na początku, że wiele twoich wierszy podszytych jest drugą przestrzenią, taką podszewką eschatologiczną. Bardzo mi się podoba, że ty tego nie robisz wprost, że tego nie robisz nachalnie. Na przykład wiersz Upadek stolicy oparty jest na aluzjach do polskiej historii, ale tak naprawdę mówi o demonie. O tak. Demonie, który zdobywa ludzką duszę, która w tym wierszu jest ową stolicą. Więc w sposób delikatny i niedosłowny opisujesz, by posłużyć się tytułem znanego wiersza Sępa Szarzyńskiego, opisujesz tak naprawdę wojnę naszą, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem. Czy poezja jest powołaniem?
Można tak rzec. W sensie jest to dodatkowy etat pracy w życiu wybranych ludzi, którzy się tym parają, robią to, ale właściwie są na to jakby skazani, więc można to nazwać jakimś wskazaniem, powołaniem. Nie wiem, nie umiałbym nie odpowiedzieć na to powołanie, więc nie wiem, jak jest, czy są osoby, które rezygnują z tego powołania, ale wydaje mi się, że wszyscy, którzy mają ten bakcyl, to robią to.
Jest w tym tomiku wiersz, moim zdaniem, możecie się z tym zgodzić albo nie, wiersz religijny, który pozornie wydaje się tych akcentów religijnych pozbawiony. Jest to wiersz zatytułowany Negocjator. I nie wiem, czy się z tym zgodzicie, ale my może wysłuchamy tego wiersza, poprosimy o lekturę i zobaczymy, czy byłbym w stanie uzasadnić tą swoją opinię.
Negocjator. Współcześnie podejmuje negocjacje o rozbrojenie bomb, odjęcie palca od spustu i zawleczki. Dawniej chodziło o schowanie miecza, odjęcie strzały od łuku. Dziś nakłania do rozminowania budynków i ciał. Uwalnia zakładników. Nic nie pokona jego cierpliwości, nie wyczerpie amunicji przebaczenia. I zaprawdę potrafi nawet sprawiać cuda. Stąpa po minach jak po wodzie, rozlaną krew przemienia w wino. Słucha żądań i milczy. Negocjuje do końca. chcąc, byś przyjął tylko jeden warunek, zanim śmiertelnie zaskoczy cię akcja oddziałów antyterrorystycznych. Gdy zadzwoni, nie odkładaj słuchawki.
I co? Jest to wiersz religijny?
No jest to wiersz o ciągłej gotowości Boga do ratowania człowieka z tarapatów, ale takiej empatycznej gotowości.
To jest naprawdę wymaga finezji, żeby Jezusa nazwać negocjatorem, ale rzeczywiście tak jest. Dokładnie. Tak jest, bo to On negocjuje. Dokładnie. W naszym sumieniu, w naszym sercu. Nie? Tutaj wiersz kończy się zdaniem, gdy zadzwoni, nie odkładaj słuchawki, gdy zadzwoni negocjator, tak? A moglibyśmy to rozumieć, gdy usłyszysz jego głos w swoim sercu, w swoim sumieniu, nie zagłuszaj go. Nie? Nie zagłuszaj.
Myślę, że siłą wierszy Pawła między innymi jest ich osadzenie w takiej teraźniejszości. I również medialne i nieuciekanie od tego świata wierszem gdzieś w podniebne rejony. I też, o czym mówiłem w poprzedniej audycji, podoba mi się łączenie, uniwersalizowanie wątków historycznych także. Że stają się uniwersalne. Jest tam fantastyczne stwierdzenie w wierszu dotyczącym, czy zahaczającym o temat Stoczni Gdańskiej. I tam jeden z nich kończy się stwierdzeniem, że kiedyś sprawy rozwiązywało się, czy do wolności, prawda, dążyło się porozumieniami, jest to aluzja do porozumień sierpniowych, a dzisiaj przetargami, tak?
Tak.
Mógłbyś przeczytać ten wiersz? Tak?
Czyli Stocznia Gdańska 2. Młode miasto tłumi dźwięki ze stali. Szum pracy rozszedł się po kościach, jak ból po uderzeniu milicyjnej pałki. Reduty strajku w gruzach, wywiezione daleko za bramę. Tysiące taczek dla rezydencji dyrektora Stoczni Cesarskiej. Stoczniowcy na rowerach odjechali donikąd, narzędzia i klucze w zaklętej narzędziowni. Żurawie nabrzeżowe odleciały z gniazd spłoszone jazgotem. Dawne warsztaty pracy, wieżowce porastają i plany inwestorów. Kiedyś porozumienia, dziś przetargi wytyczają drogę do wolności. No, droga do wolności to jest planowana promenada w Młodym Mieście, czyli tej nowej dzielnicy Gdańska na terenach postoczniowych, na części terenów postoczniowych, która została wyburzona. No i
proszę Państwa, w poezji wszystko jest możliwe. Można jednak napisać niepolityczny wiersz o Stoczni Gdańskiej. Wydawałoby się to nieosiągalne. Czyli do tych wszystkich Twoich aktywności, tych wszystkich teł Twoich wierszy metafizycznego, egzystencjalnego, dochodzi jeszcze tło socjalistyczne. Jesteś poetą, który się angażuje, którego poruszają sprawy społeczne, które nie jest na nie głuchy. To, co się dzieje w społeczeństwie, w narodzie, czy nie?
Tak, to nie jest zarzut. To jest postawa całkiem rzadka.
I to wszystko
obecnie.
Na przestrzeni kilkunastu wierszy krótkich, drobnych, ale gęstych i z ogromnymi ambicjami.
Owszem, no w sumie z wykształcenia jestem po profilu ekonomicznym, pracuję w zawodzie niepoetyckim, ekonomicznym i te również takie obserwacje z tego nurtu też interesują mnie, czy poruszają, i ten przypadek stoczni, szczególnie Stocznia 1, jest bardziej może, można by nazwać prawie, że ociera się być może o polityczność, chociaż wcale w zamiarze nie jest, on się uwalnia tam również, to jest jakby troszkę w białych rękawiczkach, ale ktoś mógłby się tam przyczepić, że nurt taki jest troszkę ukierunkowany, ale to dzisiejsze czasy są, czy to socjalistyczne, czy kapitalistyczne, są różnice, są plusy, minusy, są efekty wyraźne w dziejach Stoczni Gdańskiej i tego tyczy ta publikacja, te wiersze.
Odejdźmy na moment jeszcze od tomiku i powiedzmy, że jesteś od 20 prawie lat współprowadzącym Przystań Poetycką Strych w Gdyni. Szalenie ważna, zwłaszcza dla młodych poetów, inicjatywa. Robisz to razem z Wojtkiem Borosem, ale ty to właściwie założyłeś już dawno temu. Trudno uwierzyć, że to już tyle lat minęło. Spotkań, które promują nie tylko trójmiejskich, ale najczęściej trójmiejskich młodszych, starszych autorów. Powiedz, co ci prowadzenie Przystani Poetyckiej Strych dało jako poecie? To jest kawał twojego życia.
Jako poecie to jest to, że to taki troszkę jest we mnie ten akcent społecznika, czyli frajda, że to się robi, można coś zrobić dla innych. Dwa, jako poecie, inspiracje, bo zawsze jest dobrze spotkać kogoś z inną poetyką, innym językiem, narracją i poznać to, usłyszeć, bo nie tylko przeczytać, ale i usłyszeć, to są dwa różne źródła odbioru i porozmawiać. To myślę takie dwa główne punkty, co mi to daje, bo mam nadzieję, że główny cel to jest, żeby to było od nas ku na zewnątrz.
Proszę Państwa, musimy kończyć tę dzisiejszą rozmowę, więc poprosimy na koniec autora, aby wytłumaczył się z tytułu książki Obchodzi, a najlepiej się wytłumaczy, jeśli przeczyta, chciałem powiedzieć, wiersz, ale trudno nazwać ten tekst wierszem, bo on składa się z dwóch słów. Trzecim słowem jest tytuł.
Poczytam. Obchodzi. Obchodzę Boga.
Jest to puenta tej audycji?
Pewnie tak. I mamy nadzieję, że tak jak nowy tomik Pawła zaczął nas obchodzić, tak i nasi słuchacze po niego sięgną. Czy mają taką szansę? Czy muszą dzwonić do autora?
Wydawca obiecał, że na stronie Stowarzyszenia Żywych Poetów w Brzegu będzie, mają stronę, gdzie sprzedają książki, więc albo już jest możliwość internetowego zakupu, albo będzie w najbliższej przyszłości. A niemniej w razie co, można mnie spotkać przy stanie poetyckiej Strych co miesiąc i zamówić książkę ode mnie.
Proszę Państwa, poeta Paweł Baranowski odkrył, że obchodzi Boga, że obchodzi Boga, że Bóg się nim interesuje. Proszę Państwa, to jest wielkie odkrycie, alleluja. To jest wielkie odkrycie i z tym odkryciem pozostawiamy Państwa. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dzięki. wiersze@radiogdańsk.pl W metaforze.
Stanisław Jerzy Lec. Oddała mu się, ale nie chciała się odebrać. Kolejny mistrzowski wiersz, aforyzm, łamigłówka tego autora w naszej piątkowej audycji. Wszystkie te określenia pasują do form uprawianych przez Leca, choć ja byłbym skłonny nazywać je właśnie wierszami, choć składają się z jednego zaledwie zdania, czasem równoważnika zdania, dwóch, trzech słów dosłownie. Dosłownie wyjaśnia całą sprawę, ponieważ te błyskotliwe drobiazgi prowadzą nas do słowa, w głąb słowa, ujawniając jego wieloznaczność, meandryczność, powiedziałbym nawet figlarność w towarzystwie innych słów. Lec jest świetnym humorystą. Jego słowa są jak żywi ludzie, którzy starają się być racjonalni, a wychodzi inaczej. Albo dają się ponieść emocjom i dochodzą znienacka do ważnych odkryć. Myśli Leca, nazwane przez niego samego nieuczesanymi, są wierszami, bo składają się z metafor. Metafor, które mają w odbiorcach swoje dalsze ciągi, prowokują emocje i intelekt. I w przeciwieństwie do wielu sentencji, aforyzmów czy przysłów, nie dają prostych wskazówek. Nie starają się być receptami na życie. Oddała mu się, ale nie chciała się odebrać. Czytam to zdanie i pod odebrać odruchowo podstawiam rozebrać. Oddała mu się, ale nie chciała się rozebrać. Nie, rozebrać byłoby bardziej spójne w kontekście gry miłosnej, ale Lecowi nie o spójność tutaj chodzi. On chce nas zaskoczyć, oddając głos językowi, słowom, pozwalając im działać i pokazując przez to, że słowa uwolnione spod jarzma nadawcy, uwolnione od przymusu spójności i funkcjonalności, mówią o nas więcej niż chcielibyśmy usłyszeć. Nie rozebrać, ale odebrać. Oddała mu się, ale nie chciała się odebrać. Skoro oddajemy, to właśnie po to, aby odebrać. Albo nie. Można także oddać na zawsze. Niespodzianka związana z użyciem pary oddawać, odbierać w tym wierszu na tym polega, że kojarzymy te słowa raczej z przedmiotami niż z ludźmi. Oddać czy odebrać możemy na przykład płaszcz w pralni. Nie dziwi jeszcze sam oddający się człowiek, bo oddajemy się przecież miłości, pasji czy Bogu, ale człowiek, który ma się odebrać po tym, jak się oddał, no to już przełamuje nasze codzienne językowe przyzwyczajenia. Kim jest zatem bohaterka, która oddała się, ale już nie odebrała? Zdanie dotyczy najprawdopodobniej dwojga kochanków o nieustalonym stopniu zażyłości. Nie wiemy, czy byli małżeństwem, czy żyli w związku nieformalnym, co o sobie wiedzieli, na ile się rozumieli, czy znali się od lat, czy spotkali się tylko raz. Oczywiście, zamiast jego, mężczyznę, moglibyśmy podstawić Boga lub ideę, czy nastrój, gniew, smutek, socjalizm. Oddała się Bogu, oddała się gniewowi, socjalizmowi, ale nie odlatujmy zbyt wysoko. Jest on i ona. Coś między nimi było, ona mu się oddała jak płaszcz i już po siebie samą nie wróciła. To, że mu się oddała, nie wymaga specjalnych wyjaśnień. Mogła to zrobić z miłości albo dla przyjemności. Albo jedno i drugie. Mogła się oddać z nudów, z litości, z zemsty na innym, któremu też chciała się oddać, lecz tamten nie chciał wziąć. Niezależnie od tego, jakie były motywy jej działania, oddanie zakłada autentyczność. Nie można oddać tylko trochę. Oddaje się zawsze w całość, nawet jeśli oddaje się tylko ciało. W całkowitości tego aktu, tego gestu, cała jego przyjemność. Kochanek z wiersza został więc obdarowany, ale zapewne ku własnemu zaskoczeniu dar ten okazał się permanentny, niemożliwy do oddania. Kochanka się oddała, ale nie zamierza już siebie odebrać. Możemy tę metaforę nieodebranej siebie rozumieć na bardzo wiele sposobów. Zacznijmy od interpretacji najbardziej przyziemnych, niegodnych być może audycji o poezji. Kochanka zostawiła partnera z chorobą weneryczną. Możliwość inna. Wrobiła go w ciążę, zostawiając na zawsze z darem ojcostwa i niezwracalną pulą własnych genów. Ale mogła też, dokonawszy miłosnego aktu, zostawić za sobą tę siebie, której nienawidziła, której nie akceptowała, którą gardziła. Zostawić komuś swoją najgorszą wersję, jak stary płaszcz. Dalsze domysły na temat naszej bohaterki i motywów jej postępowania pozostawiam Państwu. Zobaczmy, ile możemy dowiedzieć się o ludziach z pojedynczego zdania, pod warunkiem, że pozwoli się mówić słowom. Dosłownie.
Wiersze @radiogdańsk.pl. Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Teresa Ferenc, psalm o starych kobietach. Poetka urodziła się 27 kwietnia 1934 roku w miejscowości Ruszowo koło Zamościa. Mieszka na Brodwinie w Sopocie. Ongiś Julian Rogoziński, zmarły w 1980 roku wybitny tłumacz literatury francuskiej i krytyk literacki, powiedział, że jest ona na równi z Wisławą Szymborską i Urszulą Kozią, trzecią wieszczką dzisiejszej poezji. Chętnie się z tą opinią zgadzamy, bo choć tego typu pozycjonowanie poetów i ich miejsca w literaturze zawsze jest subiektywne i w jakiś sposób płynne, to przecież chcielibyśmy, żeby wysoka ranga twórczości lirycznej Teresy Ferenc i jej szczególne znaczenie dla polskiej poezji było czymś dla wszystkich oczywistym. na szczególność, czy raczej wyjątkowość poezji autorki Wypalonej Doliny, największy i decydujący wpływ miały traumatyczne doświadczenia dziecięce. Spalenie przez Niemców rodzinnej wsi Sochy w czasie pacyfikacji Zamojszczyzny w 1943 roku, nagła utrata obojga rodziców, pozostawienie 9-letniej dziewczynki samej sobie, samej wobec wojennej rzeczywistości, samej wobec świata, samej wobec kosmosu. To wtedy, w dramatycznych wydarzeniach dzieciństwa, wyobraźnia przyszłej poetki zyskała ten rys szczególny, który kiedyś uzewnętrzni się w tematyce wierszy, w specyficznym obrazowaniu, w obsesyjnie powracających motywach matki, domu, ognia. Charakterystyczne dla wierszy Teresy Ferenc są też gatunki i formy literackie. Modlitwa, litania, elegia i przede wszystkim psalm. Psalmów napisała Teresa Ferenc kilkadziesiąt i są wśród nich wiersze wybitne. Ich związek z wzorcem gatunkowym, z kanonem, jakim są bez wątpienia psalmy Dawidowe, jest nieostry. Umieszczanie nazwy gatunkowej w tytule wiersza współczesnego niejednokrotnie ma już tylko charakter zabiegu stylistycznego. Nacechowany jest pewną umownością, jest wskazaniem źródła, ale bez konieczności nawiązania do niego. Niezależnie od tego, czy te nawiązania są mniej lub bardziej głębokie, zawsze pozostaje, jak pisał szczeciński literaturoznawca Piotr Michałowski, jakiś impuls genealogiczny, który choćby na chwilę ukierunkowuje lekturę tekstu. Czytany dzisiaj psalm o starych kobietach z tomu Wypalona Dolina z 1979 roku nie traktuje o konkretnej matce, jak w innych wierszach poetki z matką w tytule. Kiedy przykładowo w wierszu Matka Płonąca autorka pisze: moja matka tutaj żyje, chodzi boso po piachu, ma oczy od ognia odjęte, usta od strachu. To ja liryczne jasno definiuję swój związek z matką. To moja matka, pisze. To moja, domyślamy się, utracona matka. To matka powracająca wciąż w snach, poetyckich wizjach, zakorzeniona w pamięci. Stare kobiety z dedykowanego im psalmu to pewien typ matki, figura matki żyjącej dla swoich córek, dla wnucząt, matki dumnej, matki pracowitej, matki rezygnującej z własnych pragnień, matki w ukryciu wypłakującej swój ból, matki płaczącej bez łez, matki pobożnej. Inna sprawa to mistrzostwo formalne psalmu o starych kobietach. Nie czas i miejsce na szczegółową interpretację tekstu, ale jak nie wspomnieć o kapitalnych, niech mi słuchacze wybaczą, wynalazkach językowych takich jak: na cześć wnuków jeszcze skaczą w górę jak w dół. Skakać w górę jak w dół, o, to jest dopiero skok. W związku frazeologicznym skakać z radości, skakanie ma jeden wymiar. Wertykalny jest podskakiwaniem czy wyskakiwaniem, a więc skakaniem w górę, ale skakać w górę jak w dół optymalizuje i dynamizuje to skakanie do entej potęgi. Porównanie skakać jak w dół nadaje czynności skakania albo wyskakiwania jakiś nowy wymiar, metafizyczny. To trochę tak, jakby z zawiązanymi oczami rzucić się w ręce kochającego ojca czy kochającej matki. Ileż w takim geście ufności i zawierzenia. A jak pominąć kapitalne, a jakże dyskretne poczucie humoru w konstruowaniu takiego choćby obrazu? Stare kobiety, gdy usiądą, cienkimi łapkami uskrobią śpiew z kartofla i zaskrzeczą Panu Bogu w ucho. Świetny obraz. Stare kobiety stają się tutaj ptasie, wronie, ale przecież ani na moment nie przestają być psalmem w ustach Pana Boga. Czyta Jarosław Tyrański.
Teresa Ferenc. Psalm o starych kobietach. Stare kobiety, chodzące elegie w ciemnej wodzie nocy, fartuchy piorą, idą spać pośród suchych desek. Przyśnią się ptakom lecącym po biel zimy w okno, płozom jadącym po sanie do nieba, kruchym zeszłorocznym skowronkom i wronom. Gdy usiądą, cienkimi łapkami uskrobią śpiew z kartofla i zaskrzeczą Panu Bogu w ucho. Stare kobiety peany na cześć córek w ich ślady gubią własny ślad. Na cześć wnuków jeszcze skaczą w górę jak w dół. Jeszcze się można nimi uśmiechać, do niczego, głośno wołać do nikogo, aż chrypka osiądzie w gardle. Jeszcze można zasypać sobie oczy piaskiem i wypłakać piasek. Stare kobiety w ławkach karmiące Pana Boga, aż się chleb kruszy w skruszonych wargach. Z tomu Wypalona Dolina.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.